Gościnią porannej rozmowy jest Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektor przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło dzisiaj zagościć w radiu. Dziękuję za zaproszenie.
Dzisiaj się spotykamy w takim gorącym, bardzo można by powiedzieć, okresie, bo jesteśmy niecały dzień po wygłoszonym orędziu o stanie Unii w 2025 roku, wygłoszone 10 września przez Ursulę von der Leyen. Doroczne wystąpienie, które wyznacza najważniejsze priorytety Unii na nadchodzący rok. Pani dyrektor, chciałbym dzisiejszą rozmowę zacząć nie tyle o samym orędziu, co o sytuacji, w której się Polska znalazła, bo wszyscy żyjemy wczorajszymi wydarzeniami, drony, które pojawiły się w przestrzeni Polski nad Polską. Dużo było w orędziu o bezpieczeństwie. Też pani przewodnicząca Komisji Europejskiej wspomniała o Polsce, ale był to taki mały fragment. Czy tutaj w tym aspekcie będziemy liczyć na jakąś konkretną reakcję, konkretne działania Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, czy tu może podjąć jakieś działania?
Tak, no ta wczorajsza sytuacja we wschodniej Polsce oczywiście może nasuwać wiele wątpliwości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Pani przewodnicząca rzeczywiście podkreśliła pełną solidarność. Pełną solidarność podkreśliły też państwa Unii Europejskiej. Widzieliśmy to w mediach wczoraj i będziemy widzieć dzisiaj. Unia Europejska jako projekt nie zajmowała się być może na początku swojej działalności obronnością, ale tym niemniej jednak w odpowiedzi na geopolityczne zagrożenia, a w szczególności wojnę przy naszej wschodniej granicy, no, przekształciła swoje priorytety. To przemówienie wczorajsze właściwie bardzo jasno określiło, że obronność to nie tylko polityczna deklaracja, nie tylko wyrazy solidarności, ale też to będą programy. Przede wszystkim bardzo wyraźnie zaznaczone było inwestowanie w drony. Ma powstać taki mur z dronów wzdłuż tych granic zewnętrznych. Przewodnicząca kilka dni temu była też w Polsce. To była taka bardzo duża wizyta od Finlandii po Bułgarię i Rumunię, też po drodze odwiedzając kraje bałtyckie, żeby przyjrzeć się tym krajom pierwszej linii. Obronności UE.
Ja mam wrażenie, że ten kierunek jest jak najbardziej właściwy, tylko kiedy to się zadzieje, jak to możemy czasowo odnieść deklarację w orędziu do rzeczywistości? Teraz Polska nie produkuje tak dużo dronów, które zabezpieczyłyby nas na tyle, na ile jesteśmy w obecnej sytuacji. Tak? Widzimy, co się dzieje w Ukrainie, co robi Rosja. Jak te deklaracje, o których teraz pani wspomina, jak szybko one zostaną urzeczywistnione?
Tu trzeba oczywiście powiedzieć, że Unia działa tutaj razem z NATO, tak? To jest ta pierwsza organizacja wojskowa jednak w Europie, gwarant bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o komisję, my produkujemy programy, także myślę, że w tej najbliższej perspektywie finansowej być może już w najbliższym czasie będą takie programy mogły być uruchomione. Już pewne prace trwają. Trzeba też pamiętać, że jeżeli przewodnicząca zaznacza pewien program, że będzie sformułowany, to znaczy, że wszystkie prace przygotowawcze są już wykonane, że była już analiza sytuacji, że była już analiza środków, że te programy właściwie już w pewnych wersjach istnieją. Także to myślę też wyjdzie w kilku momentach naszej rozmowy. Mówienie o planach oznacza, że właściwie jesteśmy gotowi.
I to jest bardzo budujące, na przykład jeżeli pomyślimy o konkurencyjności i technologii, bo o tym też było bardzo dużo. Skoro już są plany, jest też i finansowanie zabezpieczone, albo myślenie o tym finansowaniu, jest to dobra wiadomość dla Unii Europejskiej. Patrząc, jak rozwijają się Chiny, Stany Zjednoczone, no Azja też, no nie możemy zostać w tyle.
Tak, to prawda. To jest wyzwanie, które jest bardzo, bardzo widoczne i to jest taki drugi, bardzo duży priorytet. Ja przypominam, że znajdujemy się w bardzo interesującym czasie, jeśli chodzi o programy europejskie. W tej chwili została opublikowana pierwsza wersja wieloletnich ram programowych, finansowych, która będzie obowiązywała w latach 2028-2034. Teraz w ciągu 2 lat odbędą się te wszystkie dyskusje z parlamentem i z Radą, jak to będzie wyglądało. No i widać, że konkurencyjność przewija się właściwie we wszystkich programach. Powstanie, to znaczy, że on już właściwie jest przygotowany, tylko potrzebna jest negocjacja i zgoda. Fundusz Konkurencyjności Unii Europejskiej. To jest taki fundusz, który ma rozwinąć bardzo wiele rzeczy, które już istnieją, pewne polityki wobec przedsiębiorstw, też większa digitalizacja, zmniejszenie biurokracji. To są takie powiedzmy priorytety, ale też objąć właśnie znowu obronność, tak? Bo obronność to jest innowacja, innowacje sensu stricte i krótszą drogę między badaniami i rynkiem. Także tam jest cały szereg elementów, które mają sprawić, że ta europejska konkurencyjność będzie innowacyjna, że będzie miała dobre zaplecze finansowe i że będzie też miała, i to właściwie to już prawie jakieś inne tematy, też taki wymiar, powiedziałabym, sprawiedliwości takiej.
Tutaj o demografii tak, pani wspomina, o tych programach takich mieszkalnictwo, tak się pojawiło w tym wystąpieniu, również zdrowie, troska o zdrowie, no ale też i nauka, która ma łączyć te dwie przestrzenie, tak, i rozwój, innowacje, ale też i troska o człowieka. Jakie tutaj perspektywy są dla nas?
Myślę, że tutaj mamy kilka znowu elementów, które warto połączyć, bo komisja, kiedy opracowuje swoje propozycje, opracowuje je zawsze w iluś aspektach, tak? Także na przykład, jeżeli wracamy tutaj krótko do mieszkalnictwa, to co się pojawiło wczoraj w tym przemówieniu, bardzo interesujące, to jest, jeżeli chodzi właśnie o mieszkalnictwo, możliwość włączenia pewnych elementów z zakresu prawa krajowego, między innymi pomocy państwa, tak? To się pojawiło właśnie w tym przemówieniu, że pewne zasady pomocy państwa będą mogły być, że tak to nazwę, poluzowane w tym zakresie. To jeszcze oczywiście jest kwestia przyszłości, jak to będzie dokładnie wyglądało. To jest tak samo ta energia dostępna cenowo. To jest, wiadomo, od kilku lat mamy taki kryzys energetyczny. Jeżeli Europa chce się do końca uniezależnić od importu taniej energii i bycia zależnym od Rosji, też od innych krajów, to wiadomo, że tam też taka pomoc musi pójść.
Dobrze, ale pani dyrektor, tutaj nie padły jasne deklaracje w kierunku, jaka to będzie droga. Padło słowo atom, raz Zielony Ład, uniezależnienie od paliw kopalnych, głównie z kierunków pochodzących z Rosji. Czy z tego wystąpienia przewodniczącej Komisji Europejskiej możemy odczytywać, jaki to będzie rzeczywiście kierunek? Czy to będzie atom, czy zielona energia z wiatru, ze słońca?
Ja tu muszę jedną rzecz bardzo wyraźnie zaznaczyć, mianowicie energia jest kompetencją państw członkowskich, była, jest i będzie kompetencją państw członkowskich, ponieważ nie jest zadaniem organizacji międzynarodowej narzucać rozwiązania prawne krajom w tak ważnej dziedzinie. Tak? Także są kraje, które na przykład niską emisję CO2 zawdzięczają atomowi, mamy takie kraje w Unii Europejskiej, to jest na przykład Francja i Czechy. Mamy kraje, które zawdzięczają to zielonym technologiom. Niemcy w tej chwili bardzo dużo prądu już produkują. Zresztą Polska też jest dosyć zaawansowana. Także jak kraje członkowskie dojdą do mniejszych emisji, to pozostaje w ich gestii.
Okej, ale padło też pojęcie autostrady energetycznej. To jednak tutaj jest jakaś chęć wspólnej myśli na tą transformację.
Tak, ale tutaj leży też u podłoża tego solidarność europejska. To znaczy chodzi o to przede wszystkim, że w wielu krajach jest problem starych sieci przesyłowych. I w przyszłym roku ma być gotowa inicjatywa, która ma tym starym sieciom przesyłowym, że tak powiem, dać nowe życie. Taki europejski akt w sprawie sieci przesyłowych, bo to jest też problem, prawda? Widzieliśmy, były te blackouty w Hiszpanii, w Czechach. Jeżeli są to połączone, po pierwsze, jeśli ta infrastruktura jest ze sobą połączona między Francją a Hiszpanią. Hiszpanom na przykład Francuzi pomogli się znowu podłączyć do sieci. Francuzi w pewnym momencie musieli odłączyć, jak tam był taki duży problem, ale potem to dzięki francuskim sieciom przesyłowym podłączonym do hiszpańskich udało się znowu restartować energię. Tak?
Te wszystkie czyli inwestycje w infrastrukturę, plus wspólna pomoc i wspólne działanie.
Tak, ta solidarność jest bardzo ważna. My też mamy te wszystkie połączenia i w stronę krajów bałtyckich, no i w stronę Ukrainy, jak wiemy.
Pani dyrektor, dużą chyba kontrowersją w tym wystąpieniu było odniesienie do, no z jednej strony szukania jedności, ale z drugiej strony mogliśmy usłyszeć, że czas skończyć z jednomyślnością. Mam wrażenie, że nie jest to zrozumiałe. O co tu chodzi? Gdyby mogła pani, patrząc na swoje doświadczenie, znając struktury Unii Europejskiej, nam to wytłumaczyć?
Tak, dziękuję bardzo za pytanie. Myślę, że pan bardzo dobrze to wychwycił. Rzeczywiście przewodnicząca powiedziała na początku, że tylko zjednoczona Unia będzie niepodległa, będzie bezpieczna, będzie w stanie wykorzystać ten swój ogromny potencjał. No wszyscy wiemy, jak to jest ogromna gospodarka światowa, kiedy jest zintegrowana, jakie dziesiątki milionów firm, przedsiębiorstw tutaj działają, jaki tu jest potężny potencjał innowacyjny. No a jednomyślność, ja bym traktowała tutaj raczej proceduralnie. No jest naszych krajów unijnych tutaj dużo, sporo. są różne poglądy. Jest jakaś, ja przypominam, że jest, że są różne sposoby jakby uzgadniania inicjatyw europejskich na poziomie krajów członkowskich. Także to bym traktowała bardziej proceduralnie, ale rzeczywiście jest moment na refleksję.
To oczywiście to było w kontekście takiego szybkiego działania, szybkiej reakcji. Też to chyba było wspomniane w tym obszarze bezpieczeństwa. Też.
Tak, ale też sankcji. Też sankcji. Wiele sankcji wobec Rosji dałoby się uzgodnić wcześniej, gdyby nie jeden lub dwa kraje to blokowały.
Na sam koniec chciałbym poruszyć jeszcze wątek rolnictwa. Został on też poruszony. Dolny Śląsk jest regionem też mocno rolniczym, więc myślę, że to jest ważne pytanie. Była mowa o rolnictwie, o zabezpieczeniu rolników. To było też trochę w kontekście obaw umowy z Mercosurem. Pojawia się pomysł takiego wsparcia rolników przez na przykład rekompensaty, które by wyrównywały konkurencyjność. Jaka przyszłość nas czeka tutaj? Czy coś się udało wyczytać pani z tego orędzia?
To znaczy ja myślę, że przede wszystkim trzeba powtórzyć za panią przewodniczącą, że europejska produkcja rolnicza jest najlepsza na świecie, tak? To od tego zacznijmy. Tutaj ta kultura rolnicza jest jednak znakomita. Interesujące jest, jak kwestie rolnicze stały się, to znaczy one zawsze były, tak? Jak widzimy to Rosja, Ukraina, ten cały eksport zboża, jak bardzo są to globalne kwestie. No, tutaj właściwie wrócimy jakby do początku naszej rozmowy. Wyzwania są globalne w tej chwili. Szukamy partnerów, szukamy przyjaciół, szukamy stabilnych kontaktów na całym świecie. To tak to wygląda. Rzeczywiście pani przewodnicząca wczoraj mówiła o kompensacjach, o to, żeby jednak nasi rolnicy nie byli poszkodowani tą umową. Ja przypominam, że do tych krajów Polska już eksportuje i to są setki milionów, jeżeli nie miliardy rocznie. Także ta współpraca istnieje, a te porozumienia są po to, żeby tę sytuację ustabilizować, żeby wprowadzić w nie różne klauzule bezpieczeństwa. No, proszę państwa, to jest sytuacja w Polsce, ale to jest tak samo sytuacja w Hiszpanii, we Francji. Mamy różne duże kraje rolnicze, które muszą wbudowywać różne klauzule w takie porozumienia. Tym niemniej musimy rozmawiać z całym światem. To jest bardzo ważne i tak samo współpracować. Nasi dotychczasowi partnerzy też już nie są, w tej chwili przynajmniej może nie są tak stabilni, jak byli przedtem. Architektura świata się po prostu zmienia i stąd ta konieczność.
Pani dyrektor, czy w orędziu znalazły się obszary, których się pani wcześniej spodziewała, a ich nie było?
Szczerze mówiąc, myślę, że to przemówienie było takim przemówieniem. Mi się osobiście bardzo podobało, że ono odpowiada na te wielkie wyzwania. Że ono jakby nie może objąć wszystkich obszarów, które działa Komisja Europejska, bo jest to bardzo szerokie. Myśmy mieli taką dyskusję z młodzieżą. Oni mówili, a dlaczego nic o badaniach kosmicznych na przykład nie było. Myślę, że to jest takie przemówienie trochę nawiązujące do tradycji Churchilla i angielskiej. Właśnie, że kiedy sytuacja robi się trudna, po prostu trzeba iść dalej. Krok po kroku i to też jest Unia Europejska, że i tak Unia Europejska się zaczęła. To był taki projekt, że każdego dnia tworzymy następną rzeczywistość.
Czyli my też krok po kroku idźmy w kierunku lepszych zmian. No i też mamy nadzieję, że właśnie to orędzie wyznaczyło taki kierunek tych pozytywnych zmian krok po kroku. A ja bardzo dziękuję za komentarz do tego, co wczoraj mogliśmy usłyszeć. A przypomnę, gościnią porannej rozmowy Radia Rodzina była dzisiaj Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektor przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję bardzo, dziękuję za miłą rozmowę.